Dzień dobry.
Dzień dobry Państwa.
Lechia Podcast, odcinek 30. Wiesz, że jest 30 odcinek?
Tak, a ja w ogóle sobie przejrzałem i zobaczyłem, co było w 29 odcinku.
No lepiej nie mówmy.
166 dni temu. I był taki piękny opis był do niego. Nadrabiamy zaległości, przedstawiamy ekspresowe podsumowanie sezonu 19-20. Najlepsze mecze, bramki, asysty, zawodnicy oraz transfery. Zamykamy za sobą ten rozdział i grzejemy się na wznowienie rozgrywek. Coś, to masz gotowca praktycznie. Coś
tak, ale wiesz co? No, musiał mnie mocno zmęczyć ten odcinek chyba. Tak jeszcze po opisie to tam musiało być strasznie dużo gadania i przygotowywania się do niego, a ja nie lubię się przygotowywać. I pewnie to stąd ta przerwa.
Nie powiem ci, że nie lubię się przygotowywać, bo...
Aha, nie znasz tego uczucia jeszcze. Dobrze, rozumiem. Powinniśmy się chyba jakoś wytłumaczyć, a chyba nam się po prostu nie chciało, nie? Nagrywać.
No...
Znaczy, bardziej
tak,
mnie.
Tak, mi się wydaje, że... Wydaje mi się, że była potrzebna przerwa mała i to chyba...
Tak, chyba tak.
Się, albo nie.
Chyba tak, chyba ta przerwa była po prostu potrzebna, szczególnie mnie, bo ja tutaj ciebie publicznie pochwalę. Miałeś więcej zapału do nagrywania w tym czasie niż ja i to ja częściej odmawiałem nagrania kolejnego odcinka, więc to ja tutaj przed widzami muszę przeprosić, no ale wracamy i mamy nadzieję.
Pozdrawiam w ogóle wszystkich widzów, nie, którzy oglądają.
Widzów, którzy oglądają. Podcast. O tak, tak, drodzy widzowie, którzy oglądacie. Na Spotify można oglądać, jak się suwak przesuwa.
Na przykład. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak czy inaczej, bo znowu będę musiał pociąć ten początek, bo już 2 minuty gadamy o niczym. Można powiedzieć, że najpopularniejszy podcast o Lechii w gminie Kolbudy powraca.
Tak, ja w ogóle znalazłem anonimowego pewnego internauty. Lechia Podcast w sposób wzorcowy nagrywa odcinki w sposób błyskawiczny. Są w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba odcinków z roku na rok rośnie. To z Kielc jakiś anonimowy chyba.
Tak, słuchaj, tak.
Pozdrawiamy
tak,
serdecznie.
Pozdrawiamy. Rafał. Więc o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Wraca nam piłka wreszcie. Mamy, co prawda, wyjątkowo wcześnie, bo jeszcze mamy styczeń, a piłka już wraca. Wraca liga. Za nami trochę sparingów, za nami przerwa zimowa. No i porozmawiamy sobie o tym, co się działo w trakcie tej przerwy. Porozmawiamy sobie o tym, co może się dziać w najbliższym czasie i na wiosnę, w rundzie wiosennej.
Generalnie porozmawiamy sobie.
Tak, tak. I tak, mamy porozmawiać o sparingach, tylko że żadnego sparingu nie widzieliśmy. Co możesz powiedzieć
o
tych sparingach?
No, ale to, ponieważ jesteśmy ekspertami, to my nie musimy oglądać sparingu. No,
dokładnie. Metr,
żeby o nim rozmawiać. Więc
my już mamy zdanie wyrobione na temat każdego piłkarza.
Oczywiście.
Ja ciebie poproszę o takie ogólne jakieś wrażenia po meczach sparingowych.
Znaczy tak, ten z Wisłą Płock to w ogóle nie ma co rozmawiać, bo to ekstraklasa, to tam wszyscy się tym fascynowali, ale dla prawdziwego konesera to nie jest mecz. Dla mnie najfajniejszy mecz to był z Olimpią Grudziądz, ponieważ jest tam jeden z najlepszych trenerów na świecie. No i nie, o dziwo nie udało mu się wygrać z Lechią tego meczu.
A było blisko?
No, momentami tak. Momentami tak, najbardziej przed meczem zapewne, w szatni na pewno było.
To było najbliżej, tak, tak.
No udało nam się, nie wiem, jakiś z FM-a takich... Teksańska masakra to chyba jest przy 2-0 już, nie? A tu trochę więcej udało się postrzelać. No nic, generalnie wygraliśmy 9-1. No dosyć duża zmiana, jak ostatni mecz z nimi graliśmy w Pucharze Polski, tam z tego co pamiętam było 1-0 chyba po golu.
Tak, znaczy u nich jacyś zawodnicy testowani też grali i chyba tam sporo...
A właśnie, jak tak generalnie, jednym słowem jakbyś mógł powiedzieć, jak oceniasz testowanych zawodników przez Lechię?
Przez Lechię? Testowanych? Niewidoczni.
Jednym słowem. Patrz. A to jak już jesteśmy tak ogólnie ocenie, to cię spytam, kto twoim zdaniem jest wygranym największym sparingów?
O, dziękuję, że mi zadałeś to pytanie.
Całej.
Nie, no bo Maciek tu zadaje to pytanie, bo już rozmawialiśmy sobie na ten temat, bo mnie troszkę bawi zawsze to określenie, że ktoś jest wygranym sparingów, ktoś jest wygranym okresu przygotowawczego i tak dalej. No bo no sparingi to sparingi i za bardzo niewiele sensownych wniosków da się z nich wyciągnąć.
Znaczy ja nie pamiętam, żeby jeszcze jakiś zawodnik, który w sparingach tak. Jakoś się super wykazywał, a byli tacy zawodnicy, że później w lidze był nie wiadomo jak dobry, nie? Ale
dokładnie,
może
no to co... co pół roku ktoś tam się wyróżnia akurat w sparingach, bo nie wiem, pewnie zbieg okoliczności, że akurat jest kilku słabych rywali, no to ktoś tam może sobie poszaleć, akurat sobie poszaleje, bo strzelił dwie bramki i nagle wielka gwiazda i o, teraz będzie liderem drużyny. To, pamiętam już takie troszkę odległe czasy, ale przerwa zimowa sezonu 2010-2011 i tam Bedi Bivall strzelał bardzo dużo bramek w sparingu.
Pozdrawiamy go serdecznie, bo może nas słuchać teraz.
I wszyscy, o, teraz no Bedi się odblokował, teraz będzie strzelał. Wiosną strzelił zero.
Okrągłe zero, piłka jest okrągła też.
W sparingach nie pamiętam, czy to było 5 goli, czy coś. W każdym razie no, chyba no, w każdym sparingu, w którym grał, strzelał bramkę. I wszyscy byli zachwyceni, bo nam się napastnik odblokował, a wiosną nic nie strzelił. Więc...
Zdarza się. Moim zdaniem największym wygranym przerwy jest brat Urbańskiego, bo z nim pojedzie sobie tam.
Kurde, ja bym się jarał, nie?
No, czadowo.
No. Mama Urbańskiego też całkiem spoko ustawiona.
No. Fajnie, trzymamy kciuki.
Jeśli chodzi o piłkarzy, no to tutaj pochwały zbiera na przykład Maciej Gajos.
Brawo Maciej G.
Brawo Maciej G. Ze względu na to pewnie, no przede wszystkim, że strzelił 2 gole w tych sparingach, ale też no podobno z relacji tych, którzy widzieli te mecze, dowiadujemy się, że on no nawet poza tymi bramkami dobrze wyglądał, kreował grę i tak dalej.
W szatni?
A w szatni to nie wiem, jak dobrze wyglądał. To nie interesowałem się tym. Natomiast, no tak jak mówię, no fajnie, że się jakoś tam pokazał z dobrej strony. No teraz na pewno ma zagwarantowane miejsce w pierwszym składzie na mecz z Jagiellonią. Natomiast nie wierzę w to, że teraz Gajos przejdzie wielką metamorfozę i zacznie...
Ale Egi też strzelił gola przecież, nie?
Tak, Egi też strzelił gola.
Widziałem dzisiaj na Instagramie jakimś indonezyjskim, że Egi jest lepszy niż Hazard, bo Hazard jeszcze nie strzelił bramki w 21, a Egi już strzelił. Tak,
no proszę. No, więc nie wierzę, że teraz Maciek Gajos będzie tutaj motorem napędowym drużyny i nagle liczby się pojawią przy jego nazwisku. No nie, myślę, że w lidze będzie tak jak w lidze, po prostu. No, przez ten cały czas, kiedy jest w Lechii, no, prezentuje równy poziom. Narzekamy na niego, bo po prostu chcielibyśmy więcej.
Trzeba kogoś narzekać, no, od tego my tu jesteśmy.
Często jest jakiś niemrawy, często oczekujemy, że będzie więcej kreował, a jest niewidoczny. Chociaż nie popełnia zbyt wielkich błędów, to po prostu oczekujemy jakby więcej konkretów od niego. Nie wierzę, że teraz te konkrety się pojawią. Myślę, że będzie trzymał jakiś tam swój poziom i tyle. I ta forma ze sparingów, no fajnie, strzelił sobie gola z Olimpią Grudziądz i z Wisłą Płocka, ale no spokojnie, nie? Inaczej troszkę sprawa ma się z Tobersem, bo podobno też bardzo dobrze się prezentował w sparingach, ale to też tak jak trener Stokowiec na konferencji zauważył, ta jego forma już poszła w górę pod koniec zeszłego roku. Już było widać, że on wskoczył do składu chyba jak Kopacz albo pauzował za kartki, albo miał jakiś uraz, nie pamiętam dokładnie. I później już wygryzł Kopacza z pierwszej jedenastki. Czy na Lepę wygryzł.
Kawał Kopacza z tego to bardzo.
Albo na Lepę wygryzł, może pomyliłem z Nalepą. Tak czy inaczej, on już wskoczył jesienią do pierwszego składu i już w tych meczach, w których grał od pierwszej minuty, pokazał się z bardzo dobrej strony, więc myślę, że to, że w sparingach dobrze się prezentował, nie jest żadnym zaskoczeniem, po prostu podtrzymał tę swoją formę. No a też trzeba pamiętać, że jak przychodził do nas rok temu, to też bardzo dobrze wyglądał w sparingach. Akurat te sparingi mieliśmy możliwość oglądać, transmitowane z Turcji, i wtedy prezentował się bardzo dobrze. Dużo bramek padło w tych sparingach. Było 14 goli w 3 meczach. Tylko jedna bramka stracona. Rywale nie byli zbyt wymagający, no ale nawet jednak 9 goli, nieważne z kim się gra, czy to jest Olimpia Grudziądz, czy to będzie nawet drużyna z klasy rozgrywkowej niżej, to zawsze strzelenie 9 goli jest czymś no imponującym.
No nie spodziewałem się tego po ekipie Smuki. Żartuję, spodziewałem się.
Więc nie zawsze strzela się tak dużo bramek, natomiast wiemy jeszcze po relacjach tych sparingów, że właściwie w każdym z tych meczów mówiło się, że mogło być wyżej. okazji było mnóstwo, było trochę nieskuteczności i to jest taka...
Ale zobacz, jaki fenomen, bo było więcej okazji, one zostały niewykorzystane i się nie zemściły.
Nie zemścił się, jedna się zemściła.
Niesamowita sytuacja.
Także to jest jedyna rzecz, która mnie jakoś tam zastanawia i troszeczkę martwi w kontekście ligi, czy ta skuteczność będzie na odpowiednim poziomie. Widziałem, jakie sytuacje na tych skrótach, jakie sytuacje potrafiliśmy marnować, to trochę to było.
No chyba
takie...
najbardziej spektakularna to ta Saiefa, nie?
Tak, zgadza się. Zresztą w ogóle jakiś problem Kenny ma z liczbami. Nie do końca wiem dlaczego, bo to nawet przypadkiem powinno mu coś wpaść do statystyk i jesienią, a nie wpadło nic i to mnie trochę dziwi. No ale myślę, że to po prostu kwestia czasu.
Musi się odblokować.
No więc troszkę się obawiam tej skuteczności w kolejnych meczach. Zresztą będziemy mieli teraz problem w meczu z Jagiellonią, bo zabraknie Zwolińskiego.
Ale będzie Jakub Arak.
Będzie Jakub Arak, wrócił po kontuzji, nawet strzelił bramkę w pierwszym sparingu. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czego się po nim spodziewać, znaczy nie spodziewam się cudów absolutnie. Fajnie by było, skoro już Araka mamy w kadrze, to fajnie by było, jakby grał na takim poziomie jak... teraz muszę sobie przypomnieć, który to był sezon, 18-19, jak w sezonie 18-19, gdy zaliczył kilka ważnych asyst, między innymi z Arką, z Lechem, strzelił tą jedną swoją bramkę z Miedzią, wtedy on prezentował się naprawdę dobrze, to była runda jesienna i był takim zmiennikiem, który faktycznie coś wnosił do naszej gry. Jeżeli Arak wróci do takiego grania, to może być tutaj zawodnikiem, który coś tam pozytywnego wniesie, ale tak jak mówię, nie spodziewam się absolutnie niczego więcej.
No i tego, żeby coś dobrego wniósł do gry, jemu i sobie życzymy. A jak, Stanisławie, oceniasz transfery przychodzące do Lechii?
Znaczy, no właśnie, bo...
Bo to ja uważam, że to jest mega duży znak zapytania pod tymi, powiedzmy, trzema zawodnikami.
Tak, no bo no to wszystko są zawodnicy młodzi, nie?
No właśnie, to jest fajna sprawa. Ja to, jak zawodnik się ściąga takich, ale młodych takich, którzy naprawdę mogą coś dodać, to już jest w ogóle fajne.
Nawet tak teoretycznie patrząc na to, to są zawodnicy. Musoliti i Sise mają po 22 lata, Biegański ma 18 dopiero. To są zawodnicy, których wartość z sezonu na sezon teraz będzie i umiejętności powinny rosnąć. Więc jest to, jakby nie patrzeć, inwestycja. I to inwestycja, jak się okazuje, darmowa, w tym sensie, że byli wolnymi zawodnikami. I fajnie, że to jest taki kierunek, a nie kontraktowanie jakichś gwiazdek, które albo są po nieudanej przygodzie zagranicznej, albo pod koniec kariery już. Ambicja nie jest ich najmocniejszą cechą.
No nie do końca też pasują do tego naszego wzorca, do tego naszego wzorca typowego transferu Lechii, nie?
Tak,
Niestety trzeba chyba ten wzorzec delikatnie zmodyfikować, bo już coraz więcej...
No zgadza się, polityka transferowa w ostatnim czasie się bardzo zmieniła. Jeżeli ktoś starszy przychodzi, to na wypożyczenie, jak Saiev, a tak to mamy młodych tylko właściwie. I to jest spoko, to jest fajne, to mi się podoba, natomiast...
Młodzi perspektywiczni.
Tak jest, natomiast nie widzę tutaj...
Legendarny.
Nie widzę tutaj zawodnika wśród tych trzech, który mógłby z miejsca skoczyć do pierwszej jedenastki. Nie za bardzo wiem, czego się spodziewać po Siseju, bo no, on miał fajne wejście, no ale w tym sparingu z Olimpią Grudziądz, no to tam wszystkim wszystko wychodziło, więc ciężko to ocenić. Fajnie, że ktoś tam do rywalizacji na skrzydło przyszedł, ale no... Nie wiem, niby to są zawodnicy, o których się pisało w mediach, że są utalentowani, że tutaj jakieś tam mocne kluby ich chcą, tak jak Sisse nawet gdzieś tam we Włoszech wzbudził zainteresowanie, z tego co pamiętam, Biegański też, Musoliti z kolei z sukcesem w kadrze młodzieżowej i też zaliczył jakiś tam epizod w lidze ukraińskiej, natomiast... No jakby nie, brakuje mi tutaj, okej, okay, fajnie, że przyszło trzech młodych, ale brakuje mi tutaj jeszcze jednego transferu, tak jak miał być tak jak miał być Kurokawa, który się dobrze zapowiadał na papierze. Takiego gościa, który faktycznie widać po liczbach, po dokonaniach, po jakichś tam jego umiejętnościach, które można jakoś tam sobie prześledzić, wywnioskować, obejrzeć, że widać, że to będzie zawodnik, który wzmocni pierwszą jedenastkę, który wejdzie do pierwszej jedenastki i podniesie jej poziom. Tego takiego jednego, nawet jednego transferu by mi tutaj brakuje. Oczywiście.
No może jeszcze coś, może coś jeszcze się pojawi, nie? Oby.
Tak, no oczywiście.
Chociaż ta kadra nasza jest dosyć mocna, więc.
Dosyć mocna, ale brakuje tego rozgrywającego. No tutaj niepokojące dla mnie jest ta forma Gajosa w sparingach, bo boję się, że ktoś faktycznie uwierzy, że on może. Wskoczyć na wyższy poziom po prostu, a moim zdaniem to się nie wydarzy. I ktoś sobie stwierdzi, a damy mu szansę, tak? Zresztą po wypowiedziach Piotra Stokowca można tak wywnioskować, że coś takiego może mieć miejsce. No, będziemy go wspierać, on może nam dać coś tam na dziesiątce. No ja tego zupełnie nie widzę. Dlatego tej dziesiątki tutaj mi brakuje. Szkoda, że okazało się, że Kurokawa nie ma kolan, ale no jest jeszcze trochę czasu.
Pytanie, czy to by przeszkadzało mu do tego, żeby grać na wysokim poziomie w Ekstraklasie, nie?
No właśnie, to wiele nie potrzeba. Zaraz będzie pewnie sfinalizowany transfer Kacpra Urbańskiego, więc już jakieś tam pieniądze będą z tego zagwarantowane. Podobno, chyba Maciek Słomiński pisał, prawda, na Interi, że to będzie 700 tysięcy, około 700 tysięcy euro podobno, plus gwarantowane minimum 200 tysięcy w bonusach, więc no to już jest, są już jakieś tam pieniądze i no może jakiś jeszcze jednak transfer gotówkowy, no bo ten Kurokawa to jednak musiał, on miał dopiero co przedłużony kontrakt, więc klub musiał na niego skądś mieć pieniądze na ten ewentualny transfer, i więc może jeszcze jakiś tam kolejny kandydat na dziesiątkę się pojawi, na to liczę, bo właśnie fajnie, że ci młodzi przychodzą, to jest super strategia, bardzo mi się to podoba, zobaczymy jak oni się rozwiną, niewiele klub ryzykuje, biorąc pod uwagę to, że byli wolnymi zawodnikami, ale brakuje mi takiego jednego pewniaka, który wejdzie po prostu i podniesie jakość drużyny. Ale brawo Maciej G!
Brawo Maciej G, to ja już go nie przekreślał tak, no, znaczy może...
Znaczy ja wiem, ja może jestem trochę zbyt surowy,
znaczy,
ale...
on po prostu takie babole robił w poprzedniej rundzie, że też bym się trochę zdziwił. Jakby
potrafił irytować,
też,
ale no...
Właśnie miał takie zagrania i też tam jakieś, ale to chyba z tego co pamiętam, to chyba jedyny mecz, w którym on tam coś postrzelał, to był chyba z Gryfem w Wejherowie. Nie wiem, jakąś jedną bramkę chyba jeszcze strzelił gdzieś, nie pamiętam nawet.
Nie, znaczy on miał taki początek poprzedniego sezonu miał dobry, czyli tego pierwszego swojego sezonu w Lechii miał dobry faktycznie.
Może mu się chciało jeszcze po odejściu z Lecha coś.
A później już była posucha, jeśli chodzi o liczby, jeszcze jakaś tam bramka z Koroną była w meczu wyjazdowym, który wygraliśmy 1-0, a to już kolejna runda była. No a tak to...
No zobaczymy.
Słabo, znaczy, no mówię, ja też nie chcę tutaj być jakiś bardzo surowy względem Gajosa, no bo to nie jest tak, że, mówię, moim zdaniem on gra na takim akceptowalnym poziomie, jakimś w dolnej normie tego poziomu akceptowalnego, ale i jakby moim głównym zarzutem do Gajosa jest to, że on nie daje tyle, ile faktycznie by mógł, jeśli chodzi o konkrety, o podania kluczowe, o branie na siebie ciężaru gry, o asysty i bramki. Tego mi tutaj brakuje po prostu, bo właśnie tych konkretów, nawet mówię, nawet już olejmy asysty i bramki, ale branie na siebie ciężaru gry. Mam wrażenie, że często gra po prostu tak na alibi nieco. I to jest mój główny zarzut do niego. No właśnie, możemy się pobawić w jakieś...
Przewidywane składy, uwaga!
Przewidywane składy.
Więc tak, trener w wywiadzie powiedział, że nazwiska na najbliższy mecz są objęte tajemnicą.
Niemożliwe.
Ale... mógł w sumie podać numery koszulek. Ale tego nie zrobił.
A nie zrobił.
Więc musimy tutaj zrobić typowe lechjak.pl i zrobić przewidywane składy.
Może nie idźmy pozycja po pozycji, bo to trochę zbyt banalne. Zastanówmy się na jakichś tam konkretnych, bardziej spornych punktach. No środek obrony może. Znaczy tutaj raczej po sparingach wiemy, że to Tobers sobie wywalczył to miejsce.
Raczej nie Mario Malocza.
No ale to ciekawe, bo na początku sezonu, w pierwszych meczach, Kopacz był najmocniejszym punktem naszej defensywy. A teraz wygląda na to, że będzie grzał ławę.
No zależy też od jak często Michał Nalepa będzie odpoczywał po kartkach.
Ale fajnie, że jest taka rywalizacja.
Nie, no super.
Fajnie, bo naprawdę, bo akurat stoperzy często pauzują. Często jest problem z tym, że stoper wypada. Jeżeli masz taki komfort, że masz trzech stoperów na wysokim poziomie, no to ekstra. No ekstra, bo nie musisz się martwić, szczególnie w końcówce sezonu. To będzie istotne, bo tych kartek się gromadzi coraz więcej i coraz częściej są pauzy. Co więcej, tam przy chyba 8, 12 kartce już i tak dalej, już się pauzuje dwa mecze, nie jeden. Więc ten dodatkowy stoper na wysokim poziomie będzie na pewno w cenie w rundzie wiosennej. No ale prawdopodobnie zacznie Tobers obok Nalepy, tak to możemy przewidywać. Jeśli chodzi o pomoc, to też raczej wszystko jest jasne, no bo wiemy, już właściwie możemy być pewni, że Gajos sobie wywalczył miejsce w podstawowym składzie i pewnie on zagra w środku najwyżej, zanim prawdopodobnie Kubiński z Kałuzińskim, no, bo nie sądzę, żeby Biegański już do siebie przekonał trenera i też po składach tych sparingowych raczej nic na, te składy sparingowe na to nie wskazywały. Po lewej Konrado, a po prawej Sajew właśnie, bo Sajewa na pewno trener ceni.
Nie, no bo to, wiesz, no nie ma liczb, ale jednak te zagrania, to przewidywanie, to myślenie na boisku, to widać, że to może trochę za dużo egoizmu, ale widać, że no jest to poziom niesamowity, nie? Może czasami jest za późne podanie, trochę za długo się zastanawia.
Zdarzają mu się głupie straty.
Jest to poziom ciągle bardzo, bardzo wysoki.
Tak, i to jest też coś, czego Gajosowi brakuje, nie? Ta chęć brania gry na siebie. No Sajew no, po prostu wchodzi i dawać mi piłkę, ja tutaj zrobię z nią co trzeba. I minie dwóch gdzieś tam dryblingiem, stworzy przewagę, rozrzuci na skrzydło i zaraz może być z tego jakaś sytuacja. I to właśnie niekoniecznie te bezpośrednie liczby się przekłada, bo on często się mocno cofa po piłkę. I to jest też jedna z głównych przyczyn tego, że Sajew nie ma liczb, bo on po prostu przy rozegraniu bardzo się cofa i bierze na siebie tę grę, bo ma po prostu umiejętności, by tę właśnie stworzyć jakąś przewagę jakimś niekonwencjonalnym zagraniem, dryblingiem, jakiegoś rywala zostawić z tyłu i otworzyć grę, gdzieś tam rozrzucając piłkę na skrzydło i dopiero później jakieś ewentualnie z tej akcji sytuacje się mogą brać. I na pewno on bardzo dużo daje w ataku pozycyjnym i na pewno trener Stokowiec to ceni, no bo raczej ciężko drugiego takiego piłkarza u nas znaleźć. No i pewnie zajmie miejsce na skrzydle po prostu i będzie też często schodził do środka i o tę piłkę gdzieś tam prosił. No a z przodu no musi być Flavio, no bo nie Arak. Więc raczej trochę brutalnie to zabrzmiało, ale...
No ale no niestety no tak no, na razie wygląda. No. Flavio nie tylko jest znanym pisarzem, ale też jest piłkarzem. No. Udało ci się już przeczytać książkę, Flavio?
Nie, 20 stron i odpuściłem. Nie. Ja może wrócę jeszcze do tych... Na szczęście jest spis treści i są rozdziały.
No ja właśnie tak się skupiłem głównie na tym spisie treści.
I dalej nie poszedłeś.
No nie, jeszcze nie, ale ja przeczytam. Ja przeczytam tą książkę, natomiast ona mi bardzo przypomina te książki takie, które on chyba nawet razem pokazał na zdjęciach przy pomocy tej książki. Te takie o tam... Bogaty, no tak. Ojciec, biedny ojciec i tak dalej.
Ale to czytałem kiedyś w ogóle.
Ja to też czytałem właśnie. I ten spis treści, jak zobaczyłem, to dosłownie nie wiem, czy nie jest kopypastą trochę z tych rozdziałów niektórych. Znaczy nie powiem, że tam te złe są książki są złe, no bo to jest jakby dla pewnego, że tak powiem, pewnej grupy docelowej, która się zajmuje nieruchomościami. I tutaj pewnie też część tej książki jest o tym. Natomiast no ciekawy jakby epizod w twórczości Flavio, napisanie książki na takie rozrzucone tematy.
Ja trochę żałuję, że Flavio nie usiadł do tej książki z jakimś dziennikarzem.
A to chyba nie taka książka, nie?
Ja wiem, że nie taka książka, ale myślę, że... Ja nie wiem, może ja trochę w jakiejś swojej bańce żyję i trochę inaczej na to patrzę, ale wydaje mi się, że jednak taka książka nikomu nie jest potrzebna.
Nie, wydaje mi się, że głównie jest potrzebna jemu, no i to jest jakby... Też fajne.
Tak, i pewnie jest fajna dla ludzi, którzy go otaczają i tak dalej, ale myślę, że tak ogólnie to ta książka, no jeżeli... Tak, jeżeli jesteś kibicem Lechii i chcesz poczytać sobie o piłce, to o Flavio, no bo jednak jest legendą naszego klubu i chcesz sobie o nim poczytać, o tym, co przeżywał będąc w Lechii, o tych sukcesach, o tych bramkach derbowych, o tych wszystkich emocjach, o jego przywiązaniu do klubu czy cokolwiek, chcesz sobie o tym poczytać, to niewiele tam znajdziesz w tej książce i to raczej tak, no, dla jednego rozdziału tę książkę kupować to tak trochę słabo.
A bardziej, żeby ją postawić na półce po prostu.
Jeżeli, no właśnie ja tak troszkę z szacunku dla Flawia kupiłem tę książkę i to chyba właściwie największy powód. Kolejna rzecz, jeżeli jesteś, nie wiem, kimś, kto chce zacząć zarabiać na nieruchomościach, inwestować i tak dalej, to znajdziesz pewnie kilkadziesiąt poradników czy literatury specjalistycznej, która będzie dużo lepsza dla ciebie niż poradnik Flavio Peixon, w którym kilka rozdziałów na ten temat znajdziesz.
Nie, ale nie miałeś takiego wrażenia, że to jest, że ja właśnie nie wiem, czy to w tym Bogatym Ojcu, czy gdzieś, bo te nawet tytuły tych rozdziałów, one są takie same, miałem wrażenie, że tam dlaczego kupno domu to był najgorszy, ja nawet wiem, co będzie w tych rozdziałach, dlaczego kupno domu w Portugalii to był najgorsza możliwa decyzja w moim życiu. I jakieś takie, no nie wiem, ja trochę byłem, powiem szczerze, no nie zażenowany, ale tak jak przeczytałem sobie ten spis treści, tak na szybko rzuciłem okiem, to mówię, kurczę, no wiedziałem, że to nie jest taka typowa książka piłkarza, ale nie wiedziałem, że aż tak nie jest to typowa książka.
Z kolei też jest to taki poradnik, trochę taki, wiesz, coachowy, lifestyle'owy, taki...
Nie, no tak, no jest to coaching, ale widać, że na przykład... Nawet patrząc po tym, jak Flavio wrzuca liczbę tych pozytywnego feedbacku, jak już tak mówiąc coachingowo, to widać, że ludzie jacyś tam się, ta grupa docelowa tej książki chyba się znalazła mimo wszystko, nie? I ludzie są niektórzy zajarani tą książką, bo piszą do niego...
No nie wiem, może właśnie dlatego mówiłem, że może to tylko takie moje wrażenie, może trochę zbyt poważnie do tego podchodzę, ale mam wrażenie, że jakby kimkolwiek nie jesteś, kto może się interesować którąś częścią tej treści, która jest w tej książce, to trochę jednak tej treści tam
będzie...
A jako
prawa graficzne?
A, weź mnie nie denerwuj w ogóle. To w ogóle temat na osobną historię. Także, no, trochę szkoda, ale kurczę, nam się temat poboczny zrobił się.
Ale właśnie tak to specjalnie chciałem trochę, żeby tak urozmaicić, bo to było w tej przerwie, której nas nie było.
Tak, to prawda.
Ja się nie spodziewałem w ogóle, że on tą... Znaczy nie wiedziałem w ogóle, że on pisze książkę i tak się, powiem szczerze, że byłem trochę zdziwiony.
No jakoś jesienią się jakieś pierwsze plotki pojawiały i chyba dość szybko to poszło, ale to chyba niezbyt dobrze, że tak szybko poszło, bo też mam wrażenie, że jakby troszkę...
Najważniejsze, że przed świętami można było kupić na święta.
No dobra, tak słowem zakończenia, dwa zdania, jeśli chodzi o przewidywania na rundę wiosenną. Czego się spodziewasz po Lechii i czego się spodziewasz na koniec sezonu, zarówno w lidze, jak i w pucharze?
Ja myślę, że nie powtórzymy tak szybko tego najlepszego sezonu. Ja nawet nie wiem, z kim my teraz gramy. Aha, my teraz mścimy się za porażkę.
Spuszczo.
W pucharze. No to myślę, że jeszcze spokojnie ich powinniśmy spuścić.
Spuszczo i młomot, hehe.
Ja tak bym strzelał tak, nie wiem, czwarte miejsce? Plus, minus.
No właśnie, ja też jakoś...
Dużo zależy właśnie od tego, co się wydarzy z przodu, nie? Bo w jakiej formie będzie Konrado, w jakiej formie będzie Zvolak, to jest dla mnie niewiadoma i jestem dobrej myśli, powiem szczerze. No ale zobaczymy, nie? Jestem mega ciekaw jestem tego Ciseja, nie?
No tak, jeżeli faktycznie z przodu on nam coś da i ogólnie będziemy mieli większe pole manewru, to na pewno może się to przełożyć na więcej zwycięstw po prostu.
No i pytanie, czy jeszcze będą jakieś transfery, nie? No bo jednak jakiś napadzior by się przydał jeszcze.
Myślę, że nie
napadzior,
ale właśnie
dziesiątka.
Wiadomo,
że każdy by się przydał, bo to nawet jeden dziennie to mało, ale no jestem ciekaw, czy jakiś taki sensowny by się też znalazł.
Jeden taki do pierwszej jedenastki, do...
Wzmacniający skład.
Tak, do wzmocnienia drużyny by się przydał jak najbardziej i ja też się nie nastawiam na jakieś nie wiadomo co, ale myślę, że przy odrobinie szczęścia możemy się załapać właśnie w jakimś czwartym miejscu na puchary, to by było ekstra. Wiadomo, że ciężko cokolwiek przewidywać, jeśli chodzi o puchar, no bo możesz trafić, nie wiem, przejdziemy puszczę, w następnej rundzie możemy trafić Legię na wyjeździe i będzie problem, nie? Dlatego ciężko jakiekolwiek przewidywania snuć, jeśli chodzi o puchar, no ale w lidze, no nie zdziwiłbym się, jakby Raków trochę spuścił z tonu i moglibyśmy ich wyprzedzić. Nie zdziwiłbym się, jakby Pogoń spuściła z tonu, bo oni zawsze spuszczają z tonu wiosną.
Od tego oni są.
Moglibyśmy ich wyprzedzić. Tak, więc...
A w ogóle, a jaki wynik wczorajszego meczu Raków Pogoń był? 1-0?
Pogoń wygrała, ale nie wiem, czy 1-0, czy 2-0. W każdym razie wygrali i są liderem teraz.
Lider stycznia.
Zobaczymy, jak to się ułoży. Fajnie by było, jakby coś tam udało się ugrać. Właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że nasza gra ofensywna być może troszkę się poprawi, bo takie sygnały dochodzą, że w tych sparingach, kolejny raz podkreślę, wiem, że rywale nie byli z najwyższej półki, ale podobno Lechia imponowała sposobem rozgrywania akcji, ataków pozycyjnych, czy grą kombinacyjną, budowaniem akcji, tworzeniem sytuacji podbramkowych. Podobno to było na bardzo wysokim poziomie był ten element, no i liczę na to, że będzie po prostu pod tym kątem poprawa. Zresztą ostatni mecz zeszłego roku z Krakowią był pod tym względem na wysokim poziomie.
Tak, dobrze się to oglądało. Przypominamy, 3-0 się skończyło, a mogło też się skończyć wyżej.
Więc liczę na... To jest to, co bardzo bym chciał, żeby faktycznie się poprawiło wiosną. Gra ofensywna.
A jeszcze z takich, że tak powiem, pozytywnych aspektów, to też mnie osobiście ucieszyło to, że są jasne sygnały od piłkarzy, deklaracje, że wszystkie zaległości są spłacone i wszystko jest spłacone na bieżąco. To też jest...
Tak jest, na bieżąco, a nawet przed terminem, więc...
Mimo, że to powinno być normalne, to jednak nie było tak przeważnie i jest to też taki aspekt, który, powiem szczerze, mnie ucieszył i napawa optymizmem.
Wydaje mi się, że w ostatnich latach każdej zimy, no oczywiście, w ostatnich latach każdej zimy była afera z płatnościami. Każdej zimy.
Tak nieswojo teraz się człowiek mógł poczuć.
Były te afery z rozwiązywaniem kontraktów i tak dalej, i ze zsyłaniem do rezerw przez jakieś tam chęć rozwiązywania kontraktów. Co roku to było, autentycznie, a teraz mamy pierwszy raz, kiedy wszystko jest pod kontrolą i oby tak dalej. Bardzo się cieszymy, no szczególnie, że mamy taki trudny czas w piłce. Jest problem ze sponsorami, jest problem z pieniędzmi z dnia meczowego. To jest zaskakujące, że akurat w takim roku udało się to wszystko wyprowadzić na prostą. No chociaż też trzeba spokojnie do tego podejść, zobaczymy, jak w dłuższej perspektywie będzie to wyglądało i czy faktycznie jest tak dobrze, jak teraz nam się wydaje.
Oby. Kończymy jeszcze tylko pytanie na koniec. Ile w sumie wzrostu mają nowi zawodnicy Lechii? Możesz się pomylić o 2 cm.
O Jezu, poczekaj. Sisej, wiesz co, Sisej ma chyba 184. Pamiętam to, ale...
Ja pierdolę, masakra. To jest masakra, bo on tyle ma, nie?
No wiem. Ja to pamiętam. Musolitin jest niski, a on ma coś powyżej 170, ale stawiałbym, że ma... 171, tak bym obstawiał, że ma Musolitin. Biegański jest wyższy i bym powiedział, że ma 183.
No to nie tak źle, bo się rypłeś, no to rypłeś się o jakieś 10 cm, bo mają w sumie 5,37 m. Biegański ma tyle co Sisej, a Mykola ma 1,77
m.
Nie przygotowałeś.
Ej, ale to generalnie dobrze strzeliłem, tylko tego Musolitina nie trafiłem.
No,
ale
tak,
ciekawa zagadka. W następnym odcinku
ciekawa,
za pół roku poproszę kolejną taką
ciekawa,
zagadkę.
Ciekawe, czy on jeszcze urośnie, na przykład ten Migański. A nie powiedzieliśmy nic o transferach wychodzących, ale to chyba w następnym odcinku.
Nie, już wystarczy. Zmęczony jestem. Dobra, to dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę. Liczę na to, że wkrótce znowu się spotkamy.
Dziękujemy bardzo, państwu też. I wesołych świąt, jakbyśmy się nie widzieli.
Tak, tak, wesołych świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych na wszelki wypadek.
I szczęśliwego nowego roku także.
Najlepszego życzymy. Na wiosnę, na następne mecze i do usłyszenia.
Dużo zdrówka.
Na razie.